W dalszym ciągu mojego wykładu ja się zajmuję wyjaśnianiem pojęcia nauki. Ponieważ jednak na pojęcie składa się zakres i treść, przypominam, że zakres to są przedmioty oznaczane przez pojęcie, a treść to są cechy tych przedmiotów, ja będę czasami mówił o samych zjawiskach, o samym zjawisku nawet. Jednak intencją moją jest wyjaśniać pojęcie nauki, a nie charakteryzować samą naukę. Czyli dzieje nauki, dzieje pojęcia nauki i dzieje terminu nauka to są różne sprawy. Dzieje nauki, dzieje pojęcia nauki i dzieje terminu. Na ten temat zresztą już pewne wyjaśnienia dawałem Państwu tam, gdzie charakteryzowałem historię nauki jako metanaukę. Tam pewną uwagę tym tutaj determinacjom poświęciłem. Przyjrzyjmy się tego pojęciu nauki, czyli temu, co rozumiano przez naukę. Używam tu innego terminu. Co rozumiano przez naukę. Czyli tak psychologizuję to pojęcie. Co rozumiał starożytny Grek, kiedy mówił o nauce? Co rozumiał przez naukę święty Tomasz, kiedy mówił, że teologia jest nauką? Co miał na myśli Comte, kiedy mówił, że nauki, że tylko nauki przyrodnicze są nauką? W jakim sensie on rozumiał naukę wówczas? Co rozumiał Popper przez naukę, kiedy mówił, że filozofia nie jest nauką? Zresztą, co rozumiał przez filozofię też można. Wreszcie, jak współcześnie rozumie się pojęcie nauki? Współcześnie. Co rozumieją pod terminem, co rozumieją pod terminem nauka filozofowie współcześni nauki? Okaże się, że nie ma prostej odpowiedzi, bo różne kierunki filozofii nauki, różne szkoły różnie rozumieją naukę. Inaczej Kuhn, inaczej szkoła w Edynburgu, inaczej szkole poznańskie, to wszystko współczesne są. Jeśli ktoś z Państwa miał w ręku książkę księdza profesora Kamińskiego i tam przyjrzał się rozdziałowi drugiemu, to pojęcie nauki, klasyfikacja nauka, czy też nauka metoda, to mógł zobaczyć, że część poświęcona pojęciu nauki jest najobszerniejsza, bo zajmuje więcej niż 100 stron. Tak ważne było mu to zagadnienie. Ważne dlaczego? Bo w ten sposób, przyglądając się tym przemianom pojęcia nauki, tylko w ten sposób można zrozumieć, czym jest nauka. Czyli ja tutaj odwołuję się do takiej tezy pracującej na rzecz znaczenia znajomości historii, pracuję na rzecz znajomości historii dlatego, żeby coś zrozumieć. Jeżeli Państwo wczoraj w telewizorze sprawozdanie z procesu tych bandziorów słuchali i oglądali, to tam jeden z tych obrońców apelował o niższy wymiar kary, powołując się na co? Na życiorys tych ludzi, czyli nadzieję. Mówi, panowie sędziowie, nie zrozumiecie, Dlaczego oni to zrobili, jeżeli nie znacie ich historii, czyli jak oni żyli przed tym i dlaczego do czegoś takiego doszło? Poświęciliśmy specjalny wykład metodzie historycznej, tu w tym miejscu mają Państwo inne dopełnienie tego wykładu, takie egzemplifikacyjne. Cztery okresy, w których zmieniało się radykalnie pojęcie nauki. Cztery okresy. Tak jak to widzi ksiądz profesor Kamiński, u innych autorów można spotkać inne sposoby uporządkowania. Na przykład u Lozygo w tym wprowadzeniu do filozofii chyba 6 czy 7 jest takich okresów. Zanim przejdziemy dalej do za Kamińskim scharakteryzowania tych czterech okresów, zastanówmy się, no, w jakim aspekcie to uporządkowanie może się dokonać. Co należy brać pod uwagę, kiedy mówimy, że pojęcie nauki się zmienia? No tu przypominam Państwu, to, cośmy nazywali naturą nauki. Na naturę nauki składa się perspektywy nauki, jak fizyka. Co to jest? Na czym polega natura tej nauki? Otóż, żeby wyjaśnić naturę tej nauki, trzeba wskazać na przedmiot, cel, metodę, dzieje, strukturę. I tu podobnie. Jeżeli mówimy o przemianach pojęcia nauki, to mamy na myśli, że zmieniał się sposób rozumienia przedmiotu, coś innego zaliczano do przedmiotu nauki, coś innego uważano za cel, teoretyczny czy praktyczny, opisowy czy wyjaśniający. Inaczej rozumiano metodę nauki, zupełnie inaczej to było w starożytności, inaczej u neopozytywistów dwudziestowiecznych, coś innego rozumiano przez metodę naukową. Przemiany te mogą dotyczyć zmian instytucjonalnych, kiedy ona była pod pojęciem nauki rozumiano czynność, którą się zajmowali ludzie wolni, potem księża. To jest naukowiec. Ksiądz, zakonnik, tak było średniowiecznie. A w XVI-XVII wieku kto zajmował się nauką? No ci, którzy byli bogaci, hobbyści tacy. Zmienia się pojęcie nauki. Bardzo ważne miejsce w tych przemianach pojęcia nauki odgrywają kwalifikacje przypisywane wiedzy naukowej. Grecy byli przekonani, że wiedza uzyskiwana w drodze naukowej, a wówczas nauka to była filozofia, że wiedza uzyskiwana w drodze naukowej ma charakter wiedzy koniecznej, nieobalalnej. To, co najbardziej charakterystyczne w tych przemianach pojęcia nauki, to jest odejście od tej koncepcji wiedzy koniecznej. Dzisiaj w najlepszym razie uważa się, że nauka może dostarczyć tylko wiedzy prawdopodobnej. Prawdopodobne. Jednak ten ideał nauki jako dostarczycielki poznania pewnego przetrwał niemal 2000 lat. Aż do czasów Comta i filozofii, które określamy mianem pozytywistycznych. Współcześnie żadna filozofia nauki nie hołduje takiemu rozumieniu nauki jako dostarczycielki wiedzy pewnej. Można by powiedzieć, że ostatnim bastionem, gdzie jeszcze wierzy się, że można taką wiedzę pewną uzyskać, i to nie na gruncie nauk szczegółowych, przyrodniczych, ale na gruncie filozofii, i to szczególnego rodzaju filozofii, to jest Tomis. Nikt więcej już tego nie przyjmuje. Wyraźnie ten ideał wiedzy pewnej załamał się pod koniec XIX wieku. Dzisiaj panują, jeżeli nie sceptyczne, to relatywistyczne koncepcje poznania naukowe. Kiedy mówię o tym załamaniu tej koncepcji wiedzy naukowej jako wiedzy pewnej, to mam na myśli oczywiście fachowców. Bo w pospólstwie potocznie nadal jeszcze panuje to przekonanie, że jak coś jest naukowe, jest wiedza naukowa, to to jest wiedza pewna. Znaczy by pasty do zębów nie reklamowali naukowcy, czy pieluszek wsiąkliwych. Inaczej nie byłoby powoływania się z racji światopoglądowych na naukę. Marksizm wyraźnie wyrastał z tej jeszcze koncepcji nauki jako wiedzy pewnej. Mi się tak wydawało im, że to właśnie nauka rozstrzygnie dyskusję między światopoglądem ateistycznym i teistycznym. Oczywiście na rzecz ateistycznego. Strasznie to naiwne było. Strasznie naiwne, ale głoszone z wielką powagą. Co więcej, wpajane w głowę 30 milionów Polaków, czy ileś tam. Ilu to zachowało do dzisiaj? Nie wiem, ale właśnie mówię, te reklamy chyba pozwalają przypuszczać, że nadal żyją w jakimś takim błogostanie, że jak już nauka coś powie, to to jest wiedza pewna. Sami naukowcy nie są co do tego już przekonani, a tym bardziej filozofowie nauki. To jest najbardziej charakterystyczne. Druga cecha charakterystyczna w tych przemianach pojęcia nauki to jest zawężanie przedmiotu. Filozofia była definiowana jako nauka o wszystkim, co istnieje. O wszystkim, co istnieje. Współczesne rozumienie nauki zawęża je najczęściej w tym nurcie naturalistycznym. Przypominam, dyskusja naturalizm-antynaturalizm. Zacieśnia do nauk przyrodniczych, przedmiotu nauk przyrodniczych. O Panu Bogu nauki nie może być. Nie może być porządnej nauki o kulturze, o sztuce, o muzyce. Nie może być porządnej. Bo to nie są przedmioty, które da się naukowo badać. W związku z tym jest cały szereg problemów ważnych, ciekawych, ale naukowo one nie są do rozstrzygnięcia. Nie są. To zawężanie przedmiotu i też problemów naukowych. Podałem Państwu dwie takie cechy. Oczywiście tych cech może być więcej. Ja po drodze jeszcze wspomniałem, że do nich należy na przykład ta instytucjonalna przemiana o tych takich zainteresowań nieformalnych badaniem świata do coraz bardziej skanalizowanego, zinstytucjonalizowanego uprawiania nauki. Najnowszą chyba cechą nauki, poznania, czy wiedzy naukowej, czy całej tej instytucji zwanej nauką, to jest jej wyraźna komercjalizacja. W naukach przyrodniczych to, co najciekawsze, dokonuje się nadal na uniwersytetach, ale najczęściej na prywatnych instytutach naukowych, finansowanych przez korporacje, wielkie korporacje finansowe, spodziewające się z tego zysku. No i oczywiście mniej więcej od już chyba XVII wieku finansowanie nauki na rzecz na militarne. To było wyraźne. Na cele militarne, z przeznaczeniem do obronności i zaczepności. Tu żadne państwa i żadne budżety nigdy nie są skąpe. Na te badania zawsze pieniądze się znajdują. Jedno no, dzisiaj już bardzo też pokojowych zastosowań, jakim jest internet. Internet od 20 lat, to jest bardzo nowe zjawisko. No, pojawił się taki fenomen, który nie ma w przeszłości odpowiednika, żeby w tak krótkim czasie tak ważnym stało się narzędziem, jak chciałem powiedzieć, no, narzędziem życia codziennego, ale naukowe, no, zawładnęło całą strukturą świata we wszystkich właściwie wymiarach. Ekonomicznym, politycznym, społecznym, prywatnym, kulturowym. Internet. 20 lat tylko to trwa. Otóż to, na czym internet jest oparty, na protokole. Internet, protokol, IP, jak się to mówi, IP, to powstało w latach 60. na rzecz wojska. Na rzecz wojska. Amerykanie to rozwijali. Zadano naukowcom takie zadanie: skonstruujcie taki system, który byłby niezależny od katastrof na skalę atomowej, bomby, zniszczenia jednych ośrodków władzy, jednych centrów komputerowych, żeby to zawsze działało. I oni to stworzyli. Ci z Państwa, którzy się tym nie zajmują, to mogą mało rozumieć, co ja w tej chwili mówię. Chodzi o to, że internet jest środkiem komunikacji, który posługuje się tak zwanym pakietowym przesyłaniem informacji. Pakietowym. Jeżeli Państwo piszą list na komputerze, pod internetem, a tym bardziej, jeżeli posługują się głosem przez internet, a są takie obszary świata, gdzie to się robi, zresztą w Polsce też, ja znam kogoś, który z Toronto rozmawia ze swoją siostrą w Białymstoku w ten sposób, codziennie, czyli to można, voice over internet, albo protokół. Otóż to idzie paczkami. To znaczy słowo, które Państwo, jedno zdanie to jest wysłane przez Honolulu, inne słowo jest wysłane przez Afrykę Południową, przez Kapsztad. Tak jak wypadnie. Nigdy nie wiadomo to. I na końcu dochodzi to do użytkownika i zostaje sklejone. Jak to się dzieje, to ja nie wiem. To jest dla mnie magia, ale wyobrażam sobie, że to są wspaniałe osiągnięcia człowieka. Niesłychanie inteligentne, zbudowane rzeczy. Więc to było wyprodukowane przez naukowców na rzecz wojska. 20 lat później, zresztą wszystkie wynalazki wojskowe, no oprócz pewnie czołgu, ale też czołgi też do odśnieżania stosują, jak już potem się zużyje. Z biegiem czasu laser też dla wojska, no, patelnie teflonowe dla wojska, no, no wiele rzeczy. Pierw dla wojska, a potem po pewnym czasie ci, którzy to wyprodukowali, stwierdzili, że mogą jeszcze dodatkowo na tym zarobić. Dlaczego nie kazać za to sobie zapłacić? Więc to są te charakterystyki, które się składają na to, że pojęcie nauki uległo zmianie. Uległo zmianie. Termin ten sam, a już coś innego pod tym terminem rozumiemy. Wracam do tych czterech podstawowych koncepcji. Każda wiąże się z pewnym nazwiskiem. Pierwsza, zwana klasyczną, z Arystotelesem. Druga, znana jako matematyczne przyrodoznawstwo, związana jest z nazwiskami Galileusza, Keplera, Kopernika, ale głównie Newtona. Newton. Pojawia się nowe pojęcie nauki. Trzecia koncepcja, pozytywistyczna, patronuje jej August Comte. Czwarta, fundamentalna koncepcja nauki związana z krytycznym racjonalizmem Popera, Karla Popera, Karl Popper. Jej przedłużenie w postaci tak zwanej diachronicznej koncepcji nauki Tomasza Kuhna.